Jeszcze chciałem przywitać, troszkę może muszę powymieniać, bo wiemy, że zmiany są w tej chwili, bo nie ma już Zikitu, ale dyrekcję mamy, że tak powiem, nie tylko Zikitu. Bardzo serdecznie witam pana dyrektora Chęcikowskiego, zarząd dróg miasta Krakowa. Serdecznie witam, tu nie bez zmian, pana dyrektora Skubidę, bardzo serdecznie witamy. Witam bardzo serdecznie pana Andrzeja Olewicza, zarząd dróg miasta Krakowa. Serdecznie witam, tutaj nie odczytam, proszę mi przeczytać pani zastępczyni. Pana dyrektora Łazyńskiego witam bardzo serdecznie. Witam pana Łukasza Franka.
Zarząd transportu publicznego.
To nie wiem.
Publicznego.
To
jest pan Antoni Bojarski, nasz konsultant.
A to bardzo serdecznie witamy pana.
A, pana konsultanta.
Tak, witamy serdecznie. Pan dyrektor Łukasz Franek, zarząd publicznego transportu. Serdecznie witamy panie dyrektorze. Później zarząd dróg pana Adama Cebulę. Witamy bardzo serdecznie panie Adamie, dyrektorze szanowny. MPWiK, jak zwykle, z czego się bardzo cieszę, zawsze w komplecie z panem prezesem na czele. Bardzo serdecznie witamy pana Piotra Ziętarę. No i wszystkich państwa witam radnych, witam
obywatela na straży.
Obywatela na straży, mieszkańców ulicy Glinnik. Witam bardzo serdecznie dzielnicy 17. Tu pan dyrektor będzie uprzejmy pewnie odpowiedzieć na pytanie, ale w dalszej części w sprawach bieżących, ponieważ jakieś tam państwo mają, że tak powiem, może nieprawdziwe informacje, ale to musimy sobie wyjaśnić, żeby państwo byli spokojni. Ale to na samym końcu. Witam media, które są bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa. Drodzy państwo, ponieważ wpłynęły w trybie prezydenckim dwa druki, to jest druk numer 3305 i druk 3306, będę państwa prosił o zmianę porządku proponowanego posiedzenia. I w punkcie pierwszym byłoby załatwienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 1328 /16 w sprawie określenia przystanków komunikacji miejskiej i dworców, których właścicielem jest gmina miejska Kraków, udostępnienie dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych projektów, druk numer 3254. W punkcie drugim zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w wypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów, druk numer 3292. W punkcie trzecim zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji planu ograniczenia skutków powodzi oraz odwodnienia miasta Krakowa, druk numer 3293. I proponuję w punkcie czwartym druk numer 3305 dotyczący, już powiem państwu, czego dotyczy, w sprawie zmiany uchwały numer 231 /11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 w sprawie ustalania cen i opłat za usługi przewozowe uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze gminy miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego z późniejszymi zmianami. I druk następny to jest druk numer 3306, który dotyczy w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie na podstawie ważnego biletu kolejowego w związku z budową trasy Łagiewnickiej. W punkcie szóstym sprawy bieżące, w punkcie siódmym oświadczenia i komunikaty. Czy państwo radni do proponowanego porządku? Nie widzę, w związku z tym bardzo proszę o przegłosowanie proponowanego porządku. Kto z państwa jest za proponowanym porządkiem? Bardzo serdecznie dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Bardzo serdecznie dziękuję. Wobec tego przystępujemy do ustalonego, przegłosowanego porządku i bardzo proszę zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacji miejskiej, druk numer 3254. Bardzo proszę, pan dyrektor. Łukasz Franek.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, drogą uchwały przystanków jest zmianą porządkową, chodzi o nazwę przystanków. Zresztą w tym przypadku jesteśmy po pierwsze czytaniu na sesji, więc musimy spokojnie między czytaniami. Ma to charakter porządkowy, tylko jest wyłącznie do projektu nas i zostało to wprowadzone.
Bardzo dobrze.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Otwieram.
Nie.
Nie widzę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do druku 3254? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw?
Tak się dobrze, dziękuję. Zaczyna, nie widzę. Za.
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Nie widzę. Jednogłośnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Przystępujemy do punktu numer 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów. Druk numer 3292. Bardzo proszę, pan dyrektor Andrzej Olewicz.
Szanowni Państwo, jak co roku Rada Miasta uchwałą przyjmuje nowe stawki za polowanie pojazdów z artykułu 130 prawa umiejętnościowym, a także kwoty związane z przechowywaniem tych pojazdów. Tutaj mamy przedstawione nowe stawki z uwagi na fakt, iż ukazało się nowe określenie ministra finansów, który wprowadził nowe maksymalne kwoty za tego rodzaju działanie. Stawki, które tutaj zaproponowaliśmy, są stawkami, które są określone w oparciu o aktualne koszty, jakie firmy przedstawiły przy przetargu i chcieliśmy te stawki do tych kwot dostosować. Jeśli idzie o jakie, czy wydatki wzrosną związane z zmianą tych stawek, więc przedmiotowa regulacja nie spowoduje wzrostu wydatków związanych z ustaleniem oraz poborem opłat za usunięcie i przechowywanie tych pojazdów. Kwoty, które tutaj, stawki, jakie tutaj przedstawiliśmy, mieszczą się w granicach obwieszczenia przedstawionego przez ministra.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Dziękuję, nie widzę. Przystępujemy do głosowania, do opinii, zaopiniowania pozytywnej opinii do druku 3292. Kto z Państwa za pozytywną opinią do druku? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję, nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
Ktoś to za dobrze idzie.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu numer 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji planu ograniczenia skutków powodzi oraz odwodnienia miasta Kraków, druk numer 3296. Bardzo proszę, pan dyrektor Andrzej Łazęcki.
Szanowni Państwo, panie przewodniczący, obecnie w przedmiotowym zakresie obowiązuje uchwała w sprawie lokalnego planu ograniczenia skutków powodzi i profilaktyki powodziowej dla Krakowa. Jest to uchwała z roku 2000 i na ówczesne czasy była to uchwała nowatorska, spełniające wymagania i bardzo potrzebna i okazała się bardzo skuteczna, ale minęło 18 lat, całe otoczenie się zmieniło i musimy za tym trendem podążać. Te trendy, które się zmieniły, to po pierwsze coraz wyraźniejsze odejście od ochrony przeciwpowodziowej na rzecz zarządzania ryzykiem powodziowym. To jest zmiana nie tylko semantyczna, ale po pierwsze dopuszczamy wystąpienie ryzyka, że nie wszystko da się w każdym miejscu i każdego ochronić. A po drugie mówimy o systemie zarządzania, czyli o czymś dynamicznym, w dodatku obejmującym co najmniej 5 elementów, czyli zapobieganie poprzez unikanie zabudowy lub jej takie organizowanie, żeby były mniejsze szkody, ochronę przeciwpowodziową środkami technicznymi, nietechnicznymi, gotowość, reakcja na sytuacje kryzysowe, odbudowa i wyciąganie wniosków. To jest 5 podstawowych elementów. Drugi obszar, który się zmienił, to otoczenie formalno-prawne, czyli powołanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które otrzymało prawo, którym przydzielono wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność państwa, czyli praktycznie do wszystkich wód płynących. Za tym prawem poszły też kompetencje i finansowanie, czyli jednostką odpowiedzialną za działania przeciwpowodziowe są Wody Polskie. Zostały wprowadzone opłaty za usługi wodne, skąd wpływy idą na poczet Wód Polskich. Zmieniło się podejście do ścieków. To jest bardzo diametralna różnica, też trochę semantyczna, bo ścieki, wody opadowe zostały wyjęte z definicji ścieków i w tej chwili są uważane za cenny surowiec. Czyli trzeba nie tyle dążyć do jak najszybszego pozbycia się wód opadowych, ale do retencjonowania, najlepiej do wykorzystania. I ostatni obszar, gdzie są głębokie zmiany, to konieczność adaptacji do zmian klimatu. Skutki zmian klimatu są coraz bardziej widoczne, wiedza jest coraz powszechniejsza. Jest przygotowany dokument pod nazwą Plan Adaptacji Miasta do Zmian Klimatu, który na początku następnej kadencji będziemy procedować. I tutaj dwa kierunki, które są najsilniej akcentowane, czyli wzrost zjawisk termicznych i pewna niepewność, jeżeli chodzi o opady, czyli taka dwubiegunowość. Opadów będzie albo za dużo, albo za mało. Czyli grozi nam susza albo powódź. Żeby zareagować na te wszystkie wyzwania i te zmiany w naszym otoczeniu, przygotowaliśmy plan ochrony przed powodzią, czyli plan ograniczenia skutków powodzi oraz odwodnienia miasta. Ten plan zawiera cztery cele szczegółowe. Pierwszy dotyczy ograniczenia zagrożenia powodziowego. Tak jak mówiłem, jest to domena Wód Polskich, ale odpowiedzialność dalej pozostaje na prezydencie. Czyli nie mając kompetencji, musimy znaleźć sposób współpracy z Wodami Polskimi, tak ażeby uzyskać pożądane dla miasta skutki. Drugi obszar to jest zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożenia powodziowego. Jest to domena Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Czyli tu mówimy głównie o kontynuacji, bo w wielu sytuacjach kryzysowych, nie tylko kryzysowych, wydział się sprawdził. Jedynym akcentem takim, który może trzeba rozwijać, to dokumentowanie zdarzeń, wyciąganie wniosków. Dokumentowanie zdarzeń nie tylko w celu udowodnienia strat, ale również po to, żeby lepiej się zastanawiać nad przyszłością. Cel trzeci to ograniczenie ryzyka podtopień lokalnych. I tutaj głównym zadaniem jest stworzenie czy zmodernizowanie systemu zarządzania odwodnieniem miasta. Przede wszystkim chodzi o kanalizację opadową, czyli inwentaryzacja kanalizacji opadowej, wyjaśnienie stanów prawnych, zamodelowanie zlewni, wykonanie koncepcji przedprojektowych, tak żeby mieć gotowe projekty, z którymi można iść po finansowanie, czy budżetowe, czy zewnętrzne. W tej chwili nam tego brakuje. Cel czwarty to zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi, czyli tu głównie chodzi o zwiększenie lokalnej retencji, zarówno naturalnej, jak i środkami technicznymi, a także tam, gdzie potrafimy, zagospodarowanie wód opadowych. Chciałem też zwrócić uwagę na ważny czynnik, jakim jest czas. To moment, w którym jesteśmy, może nie wspomniałem, że w zakresie powodziowym głównym dokumentem jest plan zarządzania ryzykiem powodziowym. W tej chwili Wody Polskie przystąpiły do aktualizacji tego dokumentu. Kompetencje gminy w tym zakresie są niemal żadne, bo możemy zaopiniować, czy będziemy opiniować gotowy dokument, ale wtedy jest za późno na jakieś zmiany. Czyli jeżeli chcemy wywrzeć jakikolwiek wpływ, powinniśmy w tej chwili już uzyskać mandat czy taki impuls, żeby nawiązać stosunki z Wodami Polskimi, przedstawić swoje racje i spróbować przynajmniej uzyskać pożądane efekty. Drugi czynnik czasu związany jest ze zmianami ZIKIT-u, czyli z likwidacją ZIKIT i powstaniem nowych jednostek. Tym nowym jednostkom są przypisywane zadania. Niektóre zadania po ZIKIT-cie również nasz wydział przejmuje, także to jest też ważna sprawa. Także plan jest dokumentem, który wyznacza cele i działania Gminy Miejskiej Kraków. Odwołuje się do kompetencji, do stanu istniejącego, do tego, co jest realizowane i co jest zaplanowane. W każdym obszarze wskazuje na działania. Proszę o pozytywne zaopiniowanie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym temacie. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Grzewiałocha.
Ja mam pytanie, proszę państwa. Kto odpowiada za wody opadowe? Bo na razie było tak, że niby miał ZIKI, przerzucamy programy na NPWK, miał coś robić. W sumie to robimy tylko wtedy, gdy budujemy nowe drogi albo remontujemy. Wiem, że utrzymujemy rowy. Wszystko jest ok, tylko że nie widać w przyszłości, czyli postępu. Bo wydaje mi się, że ktoś konkretnie powinien to zadanie przejąć. I powinniśmy nie tylko budować te, ale też, tak jak tutaj było powiedziane, są opracowane mapy, z tego co wiem, tak jak u nas tam na południu zrobiono już, jest ponad 2000 hektarów Jedna mapa jest z 1999 roku. To jest na terenie Republiki Słowenii, jako na związku z zewnętrzną zabudową. W związku z czym tej ilości tych budowlanych będzie o wiele więcej niż jest. I ja po prostu czekam, jeżeli na przykład, tak jak zgłosiłem chyba 2 lata temu, na zadanie wypadło ze względu na zbyt małą kwotę, chodziło o prowadzenie budowlanych walskich postaci z Sobotą Izraelska. Przesunęliśmy się o rok, mamy wypracowane w tym roku. Jeżeli mamy już taką koncepcję opracowaną, to oczekuję tego, że to po prostu idziemy dalej, że zaczniemy po prostu powoli budować. Tylko że nie nadążymy znowu z tym, że tu z MPWiK już jesteśmy na etapie takim, że będziemy robić kanalizację. I ja życzyłbym sobie, żebyśmy mogli powiązać budowę kanalizacji z odprowadzeniem budów batowych, żeby 2 razy asfaltu na tą samą trochę nie kłaść. Tak jak zrobiliśmy na ulicy Podwórki, że ten innowacyjnie byśmy to rozwiązali poprzez odprowadzenie tych budów, co nie kanał odpadowy, tylko rowerów żenerskich. Liczę na to, że w przyszłym roku i w następnych latach będzie mobilizacja i wykorzystanie środków tak, żebyśmy po prostu no, nie wrzucali pieniędzy w wodę. Rozumiem, że za jednym razem powinniśmy rzeczy zrobić i rozkoszymy 2 razy tej samej ulicy. Moje pytanie jest takie. Kto będzie odpowiadał za kanalizację opadową? Docelowo. No bo słyszałem, że nie ma to przyjęte do końca. To było w zeszłym roku, w tym roku też proces ma być uzgodnione i czekam. I jest wielka prośba, żeby zarząd dróg, bo teraz jest ta nowa instytucja, współpracowała z Republika, mając na względzie właśnie to, co wcześniej powiedziałem.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan dyrektor Adam Cebula.
Jeżeli jest odpowiedzialny za wodę opadów, to trzeba... Trzeba mieć świadomość, że odpowiadają za to kilka instytucji i również osoby fizyczne. Jeżeli chodzi o cieki naturalne, to odpowiadają wodociągi. Jeżeli chodzi o system urządzeń wodnych, czyli rowy, to odpowiadają albo Wody Polskie, a w
Krakowie... Przepraszam bardzo, ja uszczegółowię, chodzi mi o wodopadowe zjezdni. Przede wszystkim to miejsce.
Wody opadowe zjezdni w zasadzie spływają do kanalizacji opadowej albo do rowów opadowych i z reguły w chwili obecnej zarządza tym systemem ZIT. Były takie przymiarki, żeby kanalizację opadową zamkniętą przekazać do MPWiK. MPWiK dał stanowisko, że poszło aportem do spółki, musi być pełna wycena, czyli było planowane wyłączenie wszystkich kanałów, tego jest 340, może trochę więcej kilometrów. I potem miała być ocena stanu technicznego i wycena. MPWiK zdiagnozował, że na to wszystko potrzeba 30 milionów złotych. W tej chwili, w ubiegłym roku dostałem 2 miliony, dostaliśmy 2 miliony 800 w tym roku, w projekcie budżetu jest podobna kwota, czyli no niestety, ale to potrwa wiele, wiele lat, jeżeli będzie takie tempo finansowania. Między innymi jest to poruszone w projekcie uchwały, że ten problem się powinno przyznać. Natomiast jeżeli chodzi o odwodnienie rowami otwartymi, to jest też poważny problem, ponieważ w starym okresie czasu, znaczy do końca tamtego roku funkcjonowała ewidencja prowadzona przez marszałka województwa, którą przekazano do Wód Polskich i tam było klasyfikowane urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych. Te podstawowe były większe, które były budowane, utrzymywane na podstawie państwa. Szczegółówki to były to, co miał sobie głowę utrzymywać, bo oddziałował u niego na to. Kraków na obszarach peryferyjnych miał masę rowów, które są do dziś zewidencjonowane jako rowy melioracyjne i nastąpiło przekształcenie użytkowania, bo rolnicze to jest rowe w hucie, poza tym jest mało tego rolnictwa, a 50% rowów jest zakwalifikowane jako urządzenia melioracyjne. Nikt tego po prostu nie zdejmuje z ewidencji. No i również jest problem z prawem własności, bo taki ruch, który jest na prywatnej własności, teoretycznie jest prywatny. Praktycznie rzecz biorąc, jest prywatny. Także my powinniśmy rozpocząć proces porządkowania tego i też to, rozumiem, w tej uchwale, w projekcie uchwały, no próbujemy w jakiś sposób wyjąć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie radny, to do się.
No i mam nadzieję,
dylemat po usłyszeniu tego, co powiedział pan dyrektor. I teraz pan dyrektor Cebula, notabene panie dyrektorze, nie tylko Kuta ma peryferię i robię. Zapraszam do Witkowic.
A to peryferia.
No, peryferia, bo pan dyrektor użył tego słowa, peryferie mają tylko w Kucie. Więc uprzejmie informuję, że tereny położone na obrzeżach miasta to nie tylko Kuta. Problem jest, ponieważ tu słyszę, że to będzie teraz Surowiec, tak? A nie woda w lód.
Czy nie jest to ściek?
No, ściek. Dobrze, naukowo pan to nazwał, ściek to nie jest. Tylko co to jest?
Zasób.
Ja będziemy łapać te wody z tych rowów. Mam problem właśnie z rowami. Na przykład ulica Zielone Wzgórza. Pisałam w tej sprawie parę razy, interpelowałam, mówiłam. Rowy są zarośnięte prawie na równi z jezdnią. I ja leję, to gospodarz przychodzi do mnie i mówi: niech pani radna przyjdzie zobaczyć, coście narobili. Ja mam wodę w stodole, w oborze i wszędzie. Zdjęcia robiłam, posuwałam. Nic z tego. Tak niektóre rowy na peryferiach, panie dyrektorze, radni wyglądają. Żeby to uporządkować, ja się z panem w 100% zgadzam. I trzeba wymyślić taki modus vivendi, żeby to zadziałało. Bo ja wiem, że pewne sprawy już są na bardzo wysokim poziomie. Znam te rowy, wiem, jak wyglądają. Byłam przy decyzjach, kiedy one były, zresztą siedzi tutaj dyrektor Andrzej Olewicz to, i Skubida, dyrektor Skubida. Jeździliśmy to od lat i się robi. Natomiast po pierwsze teraz zmieniła się rola tego, jeśli to ma być nieście, tylko jak się to nazywało?
Zasób.
Nauczę się tego słowa, zasób. Trzeba to uporządkować. Po prostu trzeba to uporządkować. Jak? Nie mam pojęcia. To wy macie mądre głowy i po prostu musicie wymyślić w taki sposób, żeby to systemowo rozwiązać. I tyle.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z panu dyrektoru będzie uprzejmy? Bardzo proszę, pan radny Zywiałcha.
Proszę państwa, z tego mojego terenu, a to dosyć dobrze, to proszę państwa, jest tak, że woda z ulicy poprzez rury wypływa do rowu i płynie sobie przez pola. Czasami jest tak, że ten ruch się kończy na drodze, która po prostu przecina. Kończy się, jest następna ulica i dalej odprowadzenia nie ma, jest zalewa dom. I dlatego prosiłem o to, co powiedziałem o tej percepcji na te cztery osiedla i wcześniej zrobiono Piask i Żonkę. Ze względu na to, że oprócz tego, że mamy problem z wodą, gdzie woda płynie po ulicach, przykład będzie ulica Kłosna na przykład, wiemy także, kto również wie, że to jest po prostu ulica jako karmę pracuje w czasie ulewy. Woda płynie sobie środki i wymula po posesji też. No niestety, woda nie ma litości, bo nie było. I to jest ważne. Dlatego liczę na to, że po opracowaniu takiej koncepcji to się po prostu zmieni, że nie tylko odprowadzenie samej jezdni, bo ja dam państwu przykład. Ulicy Królowicza z 2004 modernizacja. I proszę sobie wyobrazić, że spod jezdni na poboczu, na skarpie wystaje rura. I podobno kropi się ten ruch od 2004 roku. I zalewa gdzieś 10 do 14 hektarów osuwisk. Woda z tej ulicy.
No może to są żywiacze.
Proszę? Żywiacze są na rowery. No nie. Także robicie na postęp. I dam jeszcze jeden przykład, proszę państwa. W planie, w uzdrowisku z Koszowice macie plany miejscowe z 2010-2011 roku. I tam są wyznaczone rowy melioracyjne, przydrożne z numerami. I nagle okazuje się, że tych rowów już nie ma, bo zostały zasypane, wyrównane i nie wiadomo, gdzie ta woda płynie. Także po prostu trzeba to od nowa zrobić, uporządkować, bo ja powtarzam, my bardzo dużo pieniędzy wydajemy na poprawianie po ulewach, poboczy, dróg, po prostu są rozrywane przez wodę. I liczę na to, że po opracowaniu koncepcji, zresztą liczę na to, że po opracowaniu koncepcji przystąpimy do działań takich, że zaczniemy wdrażać, że zaczniemy odprowadzać, ale już konkretnie docelowo do jakiegoś ciepła gminy do rzeki, żeby to nie było tak, że wyprowadzamy tylko z jezdni gdzieś po jakichś działkach prywatnych się leje. Bo świadomość ludzi jest coraz większa. Jeżeli my teraz na przykład zrobimy kanalizację i poruszymy nową warstwę asfaltu, ładnie to wygląda, a jednocześnie wyprowadzimy tą wodę na działki prywatne, to od razu będą skargi. To po prostu się skończy. Na razie, gdy jest nieuporządkowane, to tak. Ale gdy się okaże, że już jest wszędzie ładnie i równo, i zacznie zalewać jednego sąsiada, a nie iluś tam, no to będą skargi, będziemy mieć problem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja mam również takie pytanie, ile czasu potrzebujemy na uporządkowanie tego tematu?
Jak długo,
dlaczego? No wiadomo, że to się wiąże z pieniędzmi. Dlaczego pytam? Ponieważ najczęściej się zdarza, jak interweniujemy u Państwa w Zikicie, względnie składamy interpelacje, no to dowiadujemy się, albo mieszkańcy interweniują, że no, brak środków finansowych. Dotyczy to właśnie tych, o których rowach tu mówimy, ale również tych cieków wodnych, takich jak Kula Rysiecka, jak Potok Kościelnicki,
Lubowska
również to samo jest. Jak długo byśmy potrzebowali, żeby nie było takiej sytuacji, że to, co tu kolega Jarucha mówi, że są zalewane posesje i tak dalej, tak dalej. Ile bym, panie dyrektorze Adamie, potrzebowali na coś takiego uporządkowania ważnych spraw, że tak powiem, bo no, są ważne i mniej ważne.
Myśmy zakładali, że 3 lata będzie trwało przekazywanie kanalizacji opadowej do NPW, ale na to było potrzeby 30 milionów złotych. Tych pieniędzy żeśmy nigdy nie dostali. Jeżeli chodzi o rowy, to trzeba zrobić, to pewien scenariusz taki, że to uporządkowanie musi polegać na tym, że najpierw ujawnimy te rowy i zaczniemy je przekształcać, wydzielać, program wykupu i to potrwa przez wiele lat. Natomiast trzeba od czegoś zacząć. Gdyby je spożyty, będzie jakiejś takiej specjalnej, powiedzmy, komórki czy nie wiem czego, i nie zaczniemy tego systemowo robić, no to my coraz bardziej brniemy się tą uliczkę, bo coraz więcej terenów jest przekształcanych, coraz więcej powstaje nowej infrastruktury, a to stare umiera.
To nie jest kwestia wybudowania ulicy, czy zrobienia przy niej odwodnienia. Musi być gdzieś odbiornik. Tak. Jeżeli tego nie ma, to
możemy budować,
tworzyć niestety, nie ma dzisiaj wody. Później, tak kiedyś ten akwarium mówi, była wybrana koncepcja. Ta koncepcja była wykonywana bodajże przez 2 lata. I to był materiał bardzo dobry, który pokazywał, gdzie i w jaki sposób można wprowadzić wodę i kompleksowo realizować temat. No więc jest to teraz
tak, ale do wykorzystania?
Jest to kłopotliwe, bo gro wybiegło po prywatnych gruntach. Ludzie podniwelowali teren, rowy są pozasypywane. Nie ma jakiejś możliwości przełożenia, żeby komuś zabronić wykonania takich rowów. Dlatego konieczna jest nowa koncepcja. To nie jest tanie przedsięwzięcie. Nie jednak faktycznie, żeby coś zacząć robić, żeby można było stworzyć układ sieć odwodnienia ulic w takim rejonie, choćby Swoszowice, Szczewitkowice, trzeba musieć jakoś wiedzieć, gdzie te wody doprowadzić.
Świadomością jeszcze, a propos właśnie. Proszę Państwa, mamy taką sytuację na ulicy Teocerny, że w przyszłym roku mamy tam budować kanalizację czeską drobnią. I pojawił się inwestor, który prywatny, który chce budować drogę. No i wzdłuż tej drogi, ona się ma łączyć z ulicą Stefla, akurat w najniższym punkcie, tam gdzie wszystkie wody spływają, byłoby dobrze je odprowadzić wzdłuż tej drogi, ale kurka by to nie wystarczy. A wpadłem na taki pomysł, żeby po prostu wybudować kanał opadowego, bo jest duży spadek terenu. Później wzdłuż tej drogi, co chyba ten inwestor chce budować, wybudować rów przy drożnym tak zwane. Czy istnieje możliwość współpracy? Ja napisałem interpelację, ale odpowiednia tą interpelację dosyć tak niezbyt, nie wiem, czy ten, który opisywał, jest zrozumiały tematu, więc może, że trzeba się spotkać i porozmawiać z inwestorami i przedstawicielami z ekipą, żeby dojść do porozumienia. Bo to byłoby wyjście sytuacji. Mamy po prostu udostępniony teren, kwestia jest, w jaki sposób możemy z ekipą może wejść na współfinansować, po prostu budować czegoś takiego. Bo mówię, że byłaby szansa odprowadzenia z 4000 m2 wody z ulicy Osterwy,
jeżeli tylko jest przestrzeń, jeżeli tylko jest odpowiednia szerokość pasa, to tu jest możliwość zlokalizowania tam kanału, to, to trzeba to zrobić.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy pytania? Dziękuję, nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę do druku 3293. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do tego druku? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję, nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję, nie widzę. Jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do punktu, drodzy Państwo, numer 4. Druk numer 3305 dotyczy w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 w sprawie ustaleń opłat za usługi przewozowe uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze gminy miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Bardzo proszę, pan dyrektor Łukasz Franek, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zmiana w uchwale taryfowej dotyczy kwestii wysokości zniżenia dla tzw. budżetu mieszkańców, czyli dla osób prawnych, z tytułu Karty Krakowskiej, to są zalokowane do płacą podatki z 20 na 25% wysokości obrotu względem biletu normalnego.
Dobra, dobra. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie dyrektorze. Otwieram dyskusję w tym temacie. Bardzo proszę. Dziękuję, nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do druku 3305? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję, nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, nie widzę. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu numer 5. Druk numer 3306. W sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie na podstawie ważnego biletu kolejowego związku z budową trasy akademickiej. Bardzo proszę, kto z panów dyrektorów, pan dyrektor Łukasz Franek, bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, w związku z jednej strony z budową trasy akademickiej, to jest przestrzeni zamknięcia linii kolejowej, jak również tutaj ścisłej współpracy z przewoźnikami kolejowymi, z liniami kolejowymi, które również prowadzą swoje inwestycje. Doszliśmy do porozumienia w zakresie komunikacji zastępczej i honorowania biletów wzajemnych dla pasażerów dostających się do nas do Krakowa, głównie ze Skawiny. I ta uchwała ma na celu umożliwienie honorowania biletów na wybranych linach komunikacji miejskiej dla pasażerów kolei, którzy nie będą mogli dojechać do Wrocławia.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę o pozytywną opinię do druku 3306. Kto z Państwa jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję, nie widzę. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. I przechodzimy, drodzy Państwo, do punktu sprawy bieżące. Bardzo proszę, Państwo radni, pan radny
Miragrowicki. Do ulicy Gminy. Czy mamy informację, nie ma pani dzisiaj, chyba pan dyrektor Król się tym zajmował dzisiaj, ale pytanie, czy pan dyrektor ma jakąś informację, na jakim etapie jest ta decyzja i czy w tym roku faktycznie uda się przystąpić do pracy?
Myślę, że to jest nie decyzja, tylko inwestycja.
No właśnie.
Decyzje to już zapadły,
tak? Jedna decyzja. Znaczy jedna decyzja, to jest przez projektanta złożony wniosek o wydanie decyzji z RID i jest kłopot.
Tam się problem właśnie pojawił.
Tak, pojawił się problem, to znaczy zaistniał spór pomiędzy projektantem a geodetą, który do niego pracuje. To znaczy ja rozumiem, że...
Nie bardzo rozumiem.
No bo to jest trochę ciężko zrozumieć, to znaczy ja powiem tak. Mamy podpisaną umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, z panem i w oparciu o tę umowę on powinien przedłożyć kompletną, całkowitą dokumentację, także obejmującą podziały geodezyjne. To zostało wycenione, umowa jest podpisana, my jesteśmy gotowi, żeby za tą umowę zapłacić. Natomiast z tego, co wiem, pojawiły się te roszczenia geodety, które pracuje dla pana Bajera, w stosunku oczywiście do pana Bajera, nie damy, bo nie jesteśmy stroną dla pana geodety żadnej umowy. Tu zażądał więcej pieniędzy w związku z czym w momencie, jak pan Bajer został wezwany do uzupełnienia podziałów geodezyjnych na przy złożonym wniosku o wydanie decyzji z RID, geodeta odmówił przedłożenia tych podziałów. Więc na tym ten problem w tej chwili polega. Ja powiem tak, on z naszego punktu widzenia jest bardzo trudny. Myśmy umowę podpisali, była złożona oferta. W tej chwili analizujemy tę sytuację i zastanawiamy się, czy istnieje w ogóle formalnoprawna możliwość, żeby zwiększyć wynagrodzenie biura projektowego za wykonaną dokumentację, czyli tak, żeby pan Bajer mógł geodecie to płacić. To jest kwestia tego, że panowie się zdaje się nie porozumieli we właściwym momencie co do tego, jaka ilość podziałów będzie niezbędna do wykonania. I pan Bajer założył tych podziałów tam dosłownie kilka, natomiast okazało się, że ich trzeba wykonać znacznie więcej. Stąd spór.
Za chwileczkę będzie państwo mogli zadawać pytania. Bardzo proszę, nie nerwowo, spokojnie. Bardzo proszę, będzie ktoś kandydować.
No i na tym ta sytuacja w tym momencie polega. Czyli na sporze projektanta z podwykonawcą, który dla niego pracuje.
I w jakim kierunku teraz pójdzie ZRID, żeby to zrealizować, to zadanie? Mówię konkretnie, bo to już...
W tej chwili, ponieważ to jest sytuacja, która świeżo zaistniała, znaczy przed...
To inaczej, kiedy będziemy wiedzieć, że sprawę załatwiona pozytywnie? Może tak?
Ja powiem tak, no to jest dokładnie kwestia analizy prawnej możliwości dopłacenia projektantowi, bo jeżeli zgodnie z prawem dopłacić nie można, no to nie dopłacimy po prostu, nie możemy łamać prawa, prawda? Szukamy w tej chwili takiej możliwości, iżby rozwiązanie tej sytuacji znaleźć. No to jest kwestia tego, znaczymy się, że tego tygodnia, że będzie
można. Ja mam tutaj jedno pytanie.
Chwilę.
Ja rozmawiałem nie z nieodpowiedzią.
Nie szkodzi.
Ja mam pytanie.
Nie, panie przewodniczący.
Przepraszam bardzo.
Pierwsza
sprawa,
pani
to
dobrze. Ale nie byłeś dopuszczony do...
Byłeś dopuszczony.
Przepraszam bardzo, pana bardzo proszę.
Panie dyrektorze, sprawa co najmniej dziwna, bo projektant podpisał z wami umowę i do pozwolenia na budowę typem ZRID ma wykonać zadanie. Podnajął sobie geodetę i co? Nie spisał z nim umowy, nie określił warunków? To jest co najmniej dziwne. Poza tym, co wspólnego z tym ma decyzja dotycząca ZRID-u, która przecież tak czy tak jest ustawą nadzwyczajną, jeśli będzie pozwolenie na budowę, musi iść w trybie ZRID-owskim. Czyli geodeta zastosował zwykły szantaż. Chce więcej pieniędzy, wtedy przedstawi wynik swojej pracy, prawda?
Znaczy w pewnym sensie tak, natomiast bez wyników jego pracy niemożliwe będzie uzyskanie decyzji z RID-u.
Jest prośba do pana dyrektora, ponieważ pan dyrektor oprócz tego, że jest dyrektorem no, bardzo ważnej dla miasta instytucji, to jest jeszcze świetnym prawnikiem. Czy mógłby pan wymyślić rozwiązanie prawne takie, żeby mieszkańcy mieli pewną jasność co do inwestycji, w sensie, że będzie szybko, bo że ona będzie, to my wiemy. Chodzi o to, żeby była w trybie bardzo szybkim.
To jest nad tym pracujemy. Znaczy ja rozumiem, że ona pani rada. Chodzi o to, żeby była w trybie szybkim, ale musi być także legalna, bo musimy publiczne pieniądze wydawać zgodnie z prawem. Czy ja muszę znaleźć takie rozwiązanie, które będzie zarówno skuteczne w sensie takim, że zostanie ta dokumentacja kompletna złożona, ale będzie także zgodne z prawem. No i tego rozwiązania w tej chwili.
Ale jak pana wie, że jako prawnik.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę panu Zagranicy.
Ja chcę to pociągnąć, ponieważ faktycznie jeśli miasto państwo podpisują umowę z konkretnym wykonawcą, to jakby to on ma dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty. I rozumiem, w jakim tu w ogóle ten wykonawca wyłonił? Przetarg, konkurs, zapytanie ofertowe, zamówienie publiczne. I rozumiem, że jeśli zostało na tych warunkach to wyłonione, potem podpisane, to dziwnie jest moim zdaniem nagle w trakcie zwiększanie kwoty na to zadanie, jeśli jeszcze pojawiły się jakby takie niezależne od sytuacji, tak? Jakieś elementy.
Więc tutaj dla mnie jest to o tyle dziwne. Natomiast my musimy faktycznie zrobić wszystko, żeby to dokończyć, bo mieszkańcy na tą drogę czekają, a ta droga już powinna być dawno potencjalizowana.
Panie radny, ja bym znaczy absolutnie nie jest niczym dziwnym zwiększanie tym na drodze przy umowach, które są zawarte w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Jest na to cały specjalny tryb, a nawet kilka przypadków w ustawie przewidziane. Inwestycje, tym także przygotowanie dokumentacji mają to do siebie, że występują sytuacje, których nie da się przewidzieć w momencie opracowywania specyfikacji. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Teraz chodzi tylko o to, żeby w oparciu o analizę dokumentów, czyli specyfikacji warunków umowy, stwierdzić, czy w tym konkretnym przypadku jest możliwe zwiększenie tego wynagrodzenia, czy wszystkie prace wykonane przez geodetę, niezależnie od tego, ile on tych podziałów wykonał, mówiąc wprost, były objęte przy pierwotnej umowie wynagrodzenia. No i to po prostu wymaga analizy.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan radny Żywioła.
Już podział w drodze z nimi, to ja tego nie rozumiem, bo wiemy, że zakres inwestycji jest określony i są wymienione działki przez państwa.
Tak, natomiast to jest...
Skąd się wzięła ta nadzwyczajna ilość? Jakiego powodu by podział nie ujawnione? To tego nie rozumiem.
Znaczy, na etapie specyfikacji zapisy są na pewnym stopniu ogólności. Teraz naprawdę chodzi o zinterpretowanie tych zapisów. Jak je rozumieć, jaka ilość, znaczy jaki rodzaj prac wykonywanych w oparciu o te zapisy, jaka ich ilość mieści się w tym, co powinien geodeta wykonać.
Ale przecież to jest proste. Mamy odcinek 1000, który ma 50 działek i te 50 działek trzeba z jednej strony podzielić, z drugiej 60 działek i w jedną stronę. Ja pytam, skąd się wzięły te nadzwyczajne podziały? O to mi chodzi. Znaczy, to jest zwiększyła się ilość podziału, którą musi wykonać geodeta.
W trakcie opracowywania decyzji zmieniają się też zajętości na terenach przewidzianych inwestycji. Także to nie jest tak, że wszystko z góry jest przewidziane i doprecyzowane.
Ale panie dyrektorze, dalej. Państwo nie będzie dacie, nie robicie podziału, tylko przekazujecie geodecie i geodeta po prostu. Nie, dzieli działki, tak. Odłącza z mocy prawa i ciężarowanie działki do
przodu. No tak, to teraz gdzie ciąć, co ciąć, to jest informacja, którą dostaje od projektanta. Zatem jakby projektant składa też ofertę i opisuje zakres decyzji, którą będzie uzyskiwał. Ten problem powstał na styku opisu, który nam złożył projektant w ofercie, do tego, jaką zawarł, w stosunku do umowy, którą zawarł z podwykonawcą, czyli z geodetą. Znaczy tej brat
tak.
Żądana przez
to
kwota jest rzeczą wtórną. Jest pytanie, czy w ogóle
czy można, czy można.
Tak jest.
Ale ile on chce tam dodatkowo?
To jest, że kwota, że mnie jest to 12 tysięcy złotych.
To nie o pieniądze, tylko że
ale to jest naprawdę, chodzi o zasady w tym momencie. Czy się wyda 5 tysięcy,
czy można to zrobić?
Tak jest.
Prawda. Dziękuję bardzo, bardzo proszę jeszcze raz Panią Dyrektor Maszewską.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, panie dyrektorze, bo umowę ma ZIKIT jeszcze przecież z projektantem. Czy tam są jakieś kary za to, że on nie dotrzyma tego umowy?
Oczywiście, że są kary na
to. To niech, że on się poniewiera z tym geodetą. On ma skończyć terminie, to nie jako kupi samochód albo co?
No pani radna sama powiedziała, że zależy na tym, żeby szybko skończyć inwestycję. Ja to mogę stawić samego, niech się poniewiera z tym podwykonawcą. Pytanie, czy to jest droga do tego, żebyśmy szybko zakończyli na
no pewnie nie.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze państwo, pani radna Katarzyna Kamikiewicz, bardzo proszę.
Dzień dobry, Katarzyna Kamikiewicz, dzielnica 17. Ja troszeczkę się przysłuchuję ze zdziwieniem, bo nie wiem, dlaczego pan dyrektor nie wiedział, że jest coś nie tak. Myśmy od pierwszego dnia wiedzieli, że z projektantem jest coś niedobrze. Aneksował ciągle były jakieś poślizgi od pierwszego dnia. Myśmy apelowali jako mieszkańcy, którzy często przychodzili tutaj na komisję, zwracali się do radnych miasta i ciągle było to poruszane. a poza tym pan projektant powinien się boksować, on doskonale wcześniej wiedział, my jako mieszkańcy wiemy, o jakie pieniądze chodzi, to ja nie wiem, dlaczego Dzikicielnik o tym nie wie. Skąd takie, jak my byliśmy w stanie dotrzeć do kwot, kto jest ile, komu winien, ile geodeta ma dostać pieniędzy, ile pan projektant, który mógł sobie doszacować, on wiedział wcześniej, że mu braknie pieniędzy, a jednak nie wystosował żadnego aneksu, żadnego pisma i
no to nie zmienia sprawy.
Od samego początku był problem z panem projektantem. I jeszcze mam drugie, to jest jedno, a już tylko i jeszcze mam pytanie, jaka jest kwota przeznaczona na 2019 rok? Zadanie miało być etapowane i najpierw miało być odwodnienie ulicy Wadowskiej. Znaczy ulicy Gminy poprzez ulicę
Wadowską. Tak.
I miało to być zakończone w przyszłym roku. Teraz się okazuje, że znowu będzie to przesunięte w czasie i nie wiem po ile lat. Mieszkańcy czekają na odpowiedź, na konkretną odpowiedź. I jeszcze jedno pytanie, jeżeli mogę. Czy ewentualnie ZIPI nie może podpisać umowy bezpośrednio z panem geodetą? Czy istnieje taka możliwość? Ja się nie znam na tym, ale padały takie pytania. Bo jakoś trzeba ten problem rozwiązać. To, że pan projektant nie ma pieniędzy, bo może stracił płynność finansową, nie wiem, ale coś jest nie halo. I myśmy cały czas apelowali, dlatego jestem bardzo zdziwiona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan dyrektorze.
Znaczy, zacznę od końca, znaczy tak, nie ma oczywiście możliwości, żebyśmy podpisali umowę z geodetą, ponieważ on jest dla nas w ogóle stroną w tej sprawie, to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz jest taka, znaczy, jeżeli pyta pani, czy wiemy, że istnieją na rynku lepsze i gorsze firmy projektowe, to oczywiście wiemy. Natomiast firmy startują w zamówieniach publicznych, póki nie mam podstawy, żeby firmę wykluczyć z udziału w postępowaniu, to tego nie mogę zrobić, bo mamy szczegółowe prawa. W związku z czym wygrywają też postępowania firmy, o których wiemy, że będziemy mieli z nimi kłopoty, tak mówiąc po prostu prozaicznie. I te kłopoty potem mamy. Natomiast póki nie mam wyroku sądowego, który potwierdzi należyte wykonanie umowy, a uzyskanie takiego wyroku to znowu jest kwestia procesu, który się ciągnie na nami, to nie ma podstawy do wykluczenia firmy z przetargu. I teraz tak, znaczy, bo to o czym pani mówicie, że państwo żeście wiedzieli, że kwota jest powiedzmy niska, ale to jest jeden z kłopotów, który ja w tej chwili mam, bo nie może być tak, że wykonawca składa zaniżoną ofertę, licząc na to, że ja mu potem dołożę pieniędzy i dostanie ich więcej niż złożył na etapie oferty i w ten sposób jakby oszuka system zamówień publicznych, bo będzie miał najtańszą ofertę i wygra przetarg. No to jest po prostu trochę, czasem bywa kwadratura koła, dlatego proszę wierzcie mi państwo, że muszę mieć pewność, że w oparciu o te dokumenty mogę mu zapłacić. Ja mam taki sposób myślenia, że szukam rozwiązania problemów, nie staram się ich mnożyć, natomiast musimy działać w ramach obowiązującego nas prawa, a z pewną świadomością, że mamy na rynku firmy, które próbują, nie wiem, ułomności tego prawa wykorzystać.
Dziękuję bardzo. Tak, tak.
Proszę mi wybaczyć, nie pamiętam tej kwoty, także...
Tak, to do sprawdzenia w prognozie wieloletniej, tak, sprawdzimy i ja pani odpowiem, bo ja mam. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Bardzo proszę. Proszę do mikrofonu, proszę się przedstawić, jest nagrywane.
Dzień dobry, przeniosłam Anna, ja jestem mieszkanką ulicy Gminy. Proszę państwa, no chciałam zapytać tak realnie, kiedy ruszy ten remont? To my jesteśmy cały czas właśnie na łączy, że tak powiem. Jesteśmy co chwilę przesuwani to o miesiąc, to o dwa, to o kwartał. Mijają kolejne kwartały. Teraz w październiku miała być już właśnie pełna dokumentacja, miało już ruszyć roboty, miała być już ruszona właśnie przebudowa przepompowni pod naszą kanalizację ściekową. Dalej nic się nie dzieje. I znowu następne kwartały będą mijać i u nas znowu się nie będzie nic działo. Naprawdę proszę państwa, ta ulica od przynajmniej 20 lat jest w totalnej rozsypce. Nie mamy gdzie uciekać, rowy są coraz głębokie, naprawdę jest bardzo duży problem. Zrobiła się to ulica przelotowa od Słomnik, Powieliczkę, Niepołomice. Nie ma żadnego ograniczenia ruchu, nie ma żadnych patroli nawet, żeby jakkolwiek pomóc naszym dzieciom idącym do szkoły i nam dorosłym do przystanku. Ile można czekać? Jesteśmy tak samo mieszkańcami Krakowa i cały czas czekamy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Dziękuję.
Bardzo mi przykro, ja oczywiście pani daty rozpoczęcia tej inwestycji nie podam. Mogę powiedzieć tak, no, jest parę takich zadań, które powiedziałbym, no są pewnym przekleństwem, ciągną się datami i oczywiście w cudzysłowie mówiąc jakaś klątwa nad nimi zapisła. Ja pani mogę tylko obiecać, że zrobię wszystko, żeby to było w możliwie najkrótszym terminie i że dołożę wszystkich starań, żeby tak było. Teraz oczywiście daty w tym momencie nie potrafię.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, ja mam taką prośbę, jeżeli byśmy taką informację mieli, że do końca tego tygodnia wiemy, co będzie, czy ja mogę prosić o informację?
Przekażę.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w tym temacie, drodzy Państwo, mamy coś? Dziękuję bardzo, nie mamy. Panie dyrektorze, ja mam taką jeszcze troszkę skomplikowaną sytuację i skorzystam z obecności panów dyrektorów, ponieważ znana nam jest sprawa ulicy Ujastek Mogilski, Ujastek i Alei Solidarności, że tam się dzieje dramat ze względu nad przejazdami, ponieważ wiemy, że ta siódemka się kończy po Kopca Wandę, prawda, dalej nie idzie i w tej chwili w godzinach szczytu no jest po prostu niemożliwy przejazd, że tak powiem. I takie propozycje padały, ponieważ się spotkałem z mieszkańcami i myślę, że ta propozycja z ich strony byłaby bardzo dobra, ale tam muszą być fachowcy na miejsce, żeby ustawić mobilne światła. Skąd się tak te kolejki biorą? No biorą się kolejki stąd, że jeżeli ktoś jedzie Ujastek od strony, nazwijmy to elektromontażu, najłatwiej powiedzieć, prawda, i skręca w dół w Aleję Solidarności, później się kieruje już w stronę Kopca Wandy i na siódemkę w stronę Tarnowa, Zakopanego i tak dalej, to tutaj jest blokada. Czym spowodowana? Pierwsza jest spowodowana tym, że ludzie jak wychodzą z pracy, to się wtedy najczęściej dzieje, prawda, to sobie przechodzą jak ludzie przechodzą, prawda. Jeżeli by tam były światła takie mobilne, że przykładowo on sobie może przycisnąć, dopiero przejdzie, to tych samochodów ileś przejedzie, prawda? I nie ma wtedy problemu, że te samochody jadą ciągle. On dopiero zablokuje, jak będzie przechodził, ale przechodzi jeden i zatrzymują się i z jednej strony, i z drugiej strony, bo przykładowo jeden. Z szacunkiem oczywiście dla tych, którzy przechodzą, ale jakoś jakby to przechodzili grupowo, może poczekali dwóch, trzech i tak dalej, ileś tych samochodów przejedzie. Ja bym bardzo, to jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli jedziemy od Alei Solidarności do strony Placu Centralnego imieniu Ronalda Reagana i skręcamy właśnie tą drogę, o której mówię, S7, kierunek Targów, Zakopane i tak dalej, to nie ma żadnego oznakowania. Bardzo często jest tak, żadnego nie ma, gdzie skręcamy w prawo i mamy skręcić i dojeżdżam w to miejsce. I bardzo często jest tak, że kierowcy, szczególnie obcy tirów, jadą do góry, wykręca się z powrotem i wjeżdża z powrotem na tą drogę, bo tu się kapnął, gdzie on jest, w którym miejscu. Także to jest bardzo często i uważam, że to jest niekosztowna sprawa i tu bym bardzo prosił pana dyrektora o zapoznanie się z tym tematem i rozwiązanie tego tematu. Bo myślę, że to jest do zrobienia niedużym kosztem, bo siódemki nie będziemy mieli ani za rok, może za dwa, prawda? No bo wiadomo, że już jest po przetargach, po wszystkim będzie realizowane, ale do tego czasu bym bardzo prosił, żeby ten temat jednak rozeznać, żeby bardzo wdzięczny. Bardzo proszę jeszcze panie radny na to, że pan się skończył.
Ja mam prośbę, ponieważ zacznie się za chwilę budowanie budżetu na przyszły rok. I bardzo proszę o przemyślenie wyjątkowo ważnej sprawy w mojej dzielnicy. Otóż ulica Wyki, skrzyżowanie z ulicą Pachońskiego, stanowi w tej chwili ogromny problem komunikacyjny, bo zrobiło się skrzyżowanie na cztery strony świata. I konia z rzędem, kto wyjedzie tam bezpiecznie i no, w miarę szybko. Mówię w miarę szybko, bo udało mi się stać 3,5 minuty. 3,5 minuty z zegarkiem w ręku. Ponieważ jest chaos, w tej chwili wyjazd na wprost, zostawiając po lewej stronie Lidla, po prawej, ma się tam jeszcze budować kilka bloków mieszkalnych. Błagam Państwa, którzy będą odpowiedzialni za budowanie planu. Albo rondo, albo światła. Ja już rozmawiałam z panem dyrektorem Łukaszem i z panem dyrektorem Olewiczem. No nie bardzo jest miejsce na tarczę ronda, ale bo podobno nie ma na tyle gminnych ziemi. Ale przecież zawsze można się dogadać. Tak zostać nie może. ci najstarsi z Państwa, jeśli chodzi o urzędników, na przykład dyrektor Wacek Skubita, z którym ja współpracuję tak długo, że aż chcę się przyznać.
Proszę się
pamiętamy sytuację, kiedy na Witkowice ulica Siedma, Mackiewicza, jeszcze wtedy Fika, nie miało ronda. To się stało godzinami. Wyjazd zielony był praktycznie płynny, ale te boczne z inicjatywy nie włączyły się do ruchu. To samo mamy teraz Pachońskiego wykup. Błagam, pomyślcie nad tym, bo tak to jest zostać nie może.
Dziękuję bardzo serdecznie. Czy jeszcze w tym temacie, drodzy Państwo, w sprawach bieżących nie mamy? Bardzo proszę pana radnego Jakuba Kostka.
Ja z pana w sprawie interpelacji dostałem odpowiedź, że czekamy na przebudowę skrzyżowania, które dopiero powstanie, czyli Pachońskiego z trasą Wodrowicą, ale w związku z opóźnieniami, które się pojawiają na budowie tego tramwaju, to my sobie poczekamy 3 lata. A tam naprawdę jest ciężka sytuacja, tego stopnia, że mieszkańcy sami sobie wydzielają już dodatkowy pas do skrętu w lewo, do jazdy prosto, bo Pachońskie jest na tyle szeroka. I tam się zaczynają dziwne rzeczy dziać, jeśli tego nie porządkujemy, to skończy się to ładnie w pewnym momencie. Wiem, że dostałem odpowiedź, że nie stosuje się tych takich najbardziej doraźnych, takich tymczasowych rod płaskich, takich naleśniczków, tam gdzie jest komunikacja miejska, ale być może taki naleśnik można zrobić na tyle wyniesiony, że zostanie być naleśnikiem i zacznie funkcjonować, jednak wydłuż ten ruch okrężny. Może da się to jakoś zastosować. Bym prosił, żeby jednak pojechać tam dość solidnie, przepracować to skrzyżowanie, bo to jest jednak trudne miejsce i to jest naprawdę czas.
Korki potężne oddzielone.
Liczba zgłoszeń od mieszkańców z różnymi kanałami w tej sprawie naprawdę się potęguje. To nie jest już wzrost, to się potęguje. To nie jest już jedna nagle potężna jedna, tylko jedna, ten dwa, ten cztery, to się coraz więcej tego jest. Także naprawdę prosimy, żeby to tak się potraktować dość poważnie.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy coś w oświadczeniach? Nie mamy. Znaczy w sprawach bieżących? Dziękuję, nie mamy. Wobec tego przechodzimy do punktu numer 7. Oświadczenie i komunikaty. Drodzy Państwo, proszę pozwolić, że na zakończenie tej komisji
stanę koło Ciebie.
Podziękuję bardzo serdecznie, przede wszystkim zaocznie podziękuję panu prezydentowi Tadeuszowi Ćmielowi, którego tu nie ma, ale jest.
Ale zawsze był.
Ale zawsze był, który dużo spraw się udało rozwiązać, bardzo ważnych spraw dla mieszkańców, bo w końcu wszyscy po to jesteśmy tutaj, żeby mieszkańcom służyć, czy my radni, czy Państwo dyrektorzy. Także serdecznie dziękuję panu prezydentowi, dziękuję wszystkim dyrektorom, którzy współpracowali z Komisją Infrastruktury. Bardzo się cieszę, współpraca według mnie układała się na piątkę z plusem, a wyjemną na szóstkę. Oczywiście, że różne tematy były, może i nie załatwione do końca, ale niestety nie ma tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ja uważam, że naprawdę ta komisja w tym składzie z dyrektorami, z którymi miałem do czynienia, udało się bardzo wiele zrobić, dużo rzeczy zrobić. Zresztą nawet w swojej ulotce ładnie napisałem, jak sprawy wyglądają współpracę, także się mogę pochwalić. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu radnym wszystkim, którzy byli w tej komisji, za wspaniałą współpracę. Powiem, nie było jakichś zgrzytów niepotrzebnych, oczywiście różne rzeczy. W większości im się zgadzali. Tak jak nawet dzisiaj zostało wiele spraw przegłosowanych. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję mieszkańcom, oczywiście dzielnicy 17, wszystkim mieszkańcom, którzy przychodzili na tą komisję, a bardzo dużo było. Dziękuję stowarzyszeniu, które zawsze nas tu wspierało i bardzo z mądrymi tematami też przychodzili i mówili o tych tematach. Dziękuję mediom i dziękuję wszystkim. Dziękuję pani sekretarce, dziękuję pani zastępczyni. Wszystkim Państwu jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję ze szczerego serca. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, i ode mnie dwa słowa na koniec. Ja dziękuję przewodniczącemu Edwardowi Poremskiemu, bo to jego osobowość spowodowała, że mimo to, że mieliśmy czasem różne zdania, różne poglądy, różne przekonania co do rozwiązywania pewnych spraw, to potrafiliśmy się różnić pięknie. I myślę, że ten przykład dla mnie daje taką informację, że możemy pracować razem mając na uwadze to, że nie jesteśmy tu dla własnego widzimisię, tylko dla mieszkańców. A Państwu, urzędnikom, serdecznie dziękuję za to, że byli z nami, że pozwolili nam wyrażać swoje poglądy i nas słuchali. I właściwie rzadko kiedy złościli się na nas, chyba że tam jak wyszli za...
Chyba, że nie wiem, czasu.
Chyba jak wyszli na korytarz, ale to już co serce, oko nie widzi, za sercu nie żal. I dziękuję pięknie mieszkańcom. To była jedyna komisja, ja wiem, bo prowadziłam buchalterię tej komisji, która miała najwięcej gości na komisjach. Żadna inna nie miała, chyba że planowania, ale to tam jest inna sytuacja. Szczególnie serdecznie, że dziękuję obywatelom na straży. Bardzo często korzystałam z ich eksperckich opracowań i bardzo sobie to cenię. Proszę Państwa, szaroba, kłaniam się Państwu. Po staropolsku czapką do ziemi.
Dziękuję bardzo.